Chciałbym dzisiaj, kochani, podzielić się z wami moimi przemyśleniami, refleksjami wynikającymi z zastanawiania się, ale także z lektury Słowa Bożego w temacie wstydu. Może to dziwne, że na temat wstydu mówi się w czasie niedzielnego nabożeństwa, ale wierzę, że temat wstydu jest znany każdemu z nas. Czy jest tutaj ktoś, kto nigdy nie doświadczył tego, czym jest wstyd? Czy nigdy nie zdarzyło wam się wstydzić? Jeżeli nawet jesteście doskonali i sami nie mieliście podstaw ku temu, aby doświadczać tego odczucia, to może czasami było wam wstyd za innych. Zdarzało się tak? Ja w moim życiu doświadczyłem tego, czym jest wstyd, w związku z moją własną niedoskonałością, z moją głupotą, z moją grzesznością, ale także w związku z tym, że bliskie mi osoby funkcjonowały w taki sposób, który powodował, że ja doświadczałem wstydu. I zdaję sobie sprawę, że pewno były takie okoliczności, że to moja postawa, moje działania sprawiały, że bliskie mi osoby ze względu na moją postawę odczuwały wstyd. Czym jest w ogóle wstyd? Kilka definicji spróbuję przytoczyć. W słowniku języka polskiego, wydanym w 1967 roku, wstyd jest tak zdefiniowany. Wstyd to przykre, upokarzające uczucie spowodowane świadomością niewłaściwego, złego, hańbiącego postępowania własnego lub czyjego, niewłaściwych słów, świadomością własnych lub czyichś braków, błędów i tym podobnym. Zwykle połączone z lękiem przed opinią. A w słowniku języka polskiego wydanym już w 2000 roku wstyd ma takie dwa znaczenia i jest w taki sposób definiowany. To przykre uczucie, jakiego doznajemy, gdy zrobiliśmy lub powiedzieliśmy coś niewłaściwego, żałujemy tego i obawiamy się, co inni o nas pomyślą. Wstyd możemy też odczuwać z powodu niewłaściwego zachowania osoby nam bliskiej. A drugie znaczenie tego terminu to onieśmielenie lub skrępowanie, jakie czujemy na przykład z powodu swojego wyglądu lub gdy nie chcemy okazać swoich uczuć. I w tych słownikach języka polskiego wstyd odnoszony jest do sfery społecznej, czyli do relacji międzyludzkich. Wstyd należy uznać za emocję społeczną, która ściśle wiąże się z adekwatnie opisującą społeczeństwo nowoczesne kategorią, to się tak nazywa, jaźni odzwierciedlonej. To takie mądre są terminy w słownikach różnych zapisane. Wstyd, podobnie jak inne emocje, wyłaniałby się zatem z wyobrażeń, jakie ludzie utrzymują na temat tego, co o ich zachowaniu i o ich samych myślą inni i zgodnie z którymi zachowują się tak, a nie inaczej. Jeszcze w małym słowniku etycznym jest taka też pozycja. Czytamy o wstydzie tak. Wstyd to uczucie pojawiające się pod wpływem postępku niezgodnego z przekonaniami moralnymi człowieka, z uwewnętrznionymi przez niego wartościami i normami moralnymi. Wstyd jest w istocie składnikiem poczucia winy i wyrzutów sumienia. Stanowi też instrument samokontroli, gdyż sygnalizuje świadomości moralnej, iż dany uczynek nie był taki, jaki powinien być. Wstyd jest swego rodzaju takim zalążkiem ludzkiej moralności, jakimś podstawowym i bardzo elementarnym rodzajem reaktywności na zło moralne czynione przez wstydzącego się. Poczucie winy i pewien rodzaj poczucia wstydu są ze sobą blisko spokrewnione. To też cytat z tego słownika etycznego, mały słownik etyczny. Tyle różnego rodzaju definicji, ale no mamy, myślę, że świadomość tego, że wstyd należy do takiego rodzaju uczuć, który ma naturę interakcyjną, czyli pojawia się w kontakcie z drugim człowiekiem. Bo jak jesteśmy sami, to zazwyczaj się nie wstydzimy. Chyba że już się coś wydarzyło i sami przed sobą się wstydzimy, jak mogliśmy coś takiego zrobić. I kiedy patrzymy w lustro, to wtedy chętnie byśmy to lustro może rozbili. Tak? Ale kiedy funkcjonujemy w taki sposób, trzymając się pewnych zasad i nie ma innych ludzi, nie wchodzimy w tą interakcję, no to zazwyczaj nie odczuwamy tego zjawiska zwanego wstydem. Więc jest to związane z kontaktem z drugim człowiekiem i wiąże się z lękiem przed oceną. Wstydzimy się zwykle czegoś wobec kogoś. Ja, moje ciało, mój postępek jest przyczyną wstydu wobec drugiego. Powodów do wstydu jest wiele. Fizyczne. Jestem za gruby, prawda? Nie tak wyglądam. Nie wpisuję się w określone normy, w oczekiwania innych ludzi. Nie tak wyglądam w sensie tego, jak się ubieram. Nie wpisuje się również w oczekiwania i normy innych. Są także powody psychiczne, no bo w związku z moim charakterem, przypuśćmy, z moją reakcją na takie czy inne sytuacje, moją wybuchowością, moją nerwowością, odczuwam wstyd, bo innych to bardzo razi, jak reaguję w taki sposób, że chcę wszystkim przegryźć tętnicę, jak nie dzieje się po mojej myśli i według tego, co sam chciałbym, żeby się działo. Są też przyczyny społeczne, no, takie jak na przykład pozycja materialna. Zdarzyło wam się, czy znacie takie uczucie wstydu związanego z tym, że wasza pozycja materialna, że wasze zasoby nie są takie jak innych? Nawet kiedyś no, słyszałem pewne świadectwo osoby, która doświadczała wstydu z tego powodu, że miała za krótkie spodnie. A to wynikało z tego, że nie, że była taka moda, albo że ta osoba takie preferencje modowe gdzieś tam miała, tylko dlatego, że była bieda i musiała zawsze po innych te spodnie nosić, bo nie było ich stać na to, żeby kupić nowe spodnie. I to było też takim powodem do tego, że ta osoba doświadczała wstydu w swoim środowisku, szczególnie w środowisku młodych ludzi w szkole. Ale także zdolności nasze, praca, którą wykonujemy. Pamiętam, kiedyś też ktoś to w kategoriach wstydu przedstawiał, że człowiek pracuje przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat w fabryce guzików. Nie wiem, jaka tu jest podstawa, ale że to nie za bardzo dobra praca dla faceta, który ma utrzymać rodzinę, że pracuje w fabryce guzików. Nie wiem, ale to też, wiecie, ta kwestia może być powodem do jakiegoś wstydu, ale także często są powody, przyczyny duchowe. System wartości, który wybraliśmy, którym chcemy żyć, czy drogę życiową, którą obraliśmy, to czasami jest przyczyna i powód do tego, że się wstydzimy. Zdarzyło wam się wstydzić ze względu na wartości moralne, na wartości, które przyjęliście, wobec których chcecie funkcjonować na co dzień, że to sprawiało, że odczuwaliście wstyd? To ja podzielę się moim takim małym świadectwem. Pamiętam swego czasu, byłem bardzo młodym człowiekiem, podjąłem pracę w środowisku mundurowym, gdzie zjawiskiem codziennym było to, że się nadużywało alkohol. I wszyscy tego alkoholu nadużywali. Ja byłem jedyną osobą, która nie nadużywała i nawet było mi z tego powodu przez pewien czas wstyd, że nie wpisuję się w te oczekiwania. I to może dziwne, tak? Ale to, że mamy pewne zasady, mamy pewną drogę życiową, którą obraliśmy, to czasami jest przyczyna do tego, że się wstydzimy. Czy Pan Jezus o tym nie mówił? Kto będzie się wstydził mnie, tego ja się będę wstydził przed Ojcem, przed aniołami Jego. Więc samo to, że Pan Jezus mówi o tym, to wskazuje, że często właśnie w tym duchowym wymiarze, że wartości, droga życiowa, którą obraliśmy, może być powodem tego, że odczuwamy wstyd. Zdarzyło wam się ze wstydu nie odezwać się, nie powiedzieć, kim jesteście i dlaczego tacy jesteście? Dlaczego nie robisz tego i tamtego? Mnie też się zdarzyło, pamiętam, jak też starszy kolega wtedy zapytał mnie, co ty taki jesteś, jakiś inny? Że nie chlejesz z nami, nie pijesz, do roboty się nie spóźniasz, co ty jesteś? A ja wstydząc się, nie powiedziałem, kim jestem. Dopiero musiał jakiś czas upłynąć i kiedy o tym powiedziałem. Więc zdaję sobie sprawę, że to nie jest tylko moje doświadczenie. Skoro Słowo Boże o tym mówi i Pan Jezus mówił o tym, że kto się wstydzić będzie mnie, tego ja się będę wstydzić. Więc różne mogą być powody. Co na ten temat mówi Biblia? Wiecie, jak sięgnąłem po korkordancję, przepraszam, trudne słowo, i po słowniki różnego rodzaju, no to znalazłem razem około 90 miejsc, fragmentów w Starym i Nowym Testamencie, które zawierają w sobie pojęcie, terminy związane ze wstydem. Ja dzisiaj tylko kilka przytoczę. Nie będę, jak wiecie, wszystkich fragmentów czytał, ale wstyd w Biblii pojawia się i terminy, które określają zjawisko wstydu i wstydzenia się od początku Biblii aż po sam jej kres, koniec, po ostatnią księgę. Kojarzymy, tak? W pierwszej księdze Mojżeszowej, w Księdze Rodzaju, już w drugim rozdziale jest powiedziane o pierwszych ludziach, którzy zostali stworzeni, że choć byli nadzy, to nie wstydzili się. Ale potem, kiedy nastąpił grzech, to ta nagość została w ich własny sposób i własnoręcznie wykonali te przepaski i tą swoją nagość próbowali osłonić. I też, wiecie, kiedyś to mnie też dosyć mocno poruszyło, jeszcze jakby w innym kontekście, myśląc o kwestii wstydu. Najpierw nie było wstydu i wstyd, którego nie było, nie miał wpływu na relacje, na więź z Bogiem. A potem, kiedy się pojawił wstyd, to Adam z Ewą schronili się, schowali się. Schowali się przed Bogiem. I ta więź z Bogiem, i ta relacja została zaburzona. To grzech i poczucie winy, którego też narzędziem jest odczuwanie wstydu, spowodował zerwanie tej relacji i schowanie się. I ja też patrząc na moje własne życie, kiedy doświadczałem tego stanu, że wstydziłem się, kiedy o tym myślałem, wiecie, to różne wspomnienia, które no, gdzieś tam były głęboko zakopane w mojej świadomości, na twardym dysku mojej głowie, to jakby trochę odświeżyły się i odżyły. Pamiętam takie sytuacje, jak graliśmy w piłkę i ja tam zostałem wybrany przez najlepszych piłkarzy z mojej klasy do swojej drużyny. A ja, wiecie, jakoś nigdy nie radziłem sobie zbyt dobrze i nie byłem wyróżniającym się piłkarzem młodym. I pamiętam, jak ileś tam bramek wpuściłem, ileś takich po prostu, mówiąc nieładnie, szmat takich byle jakich piłek gdzieś tam. I potem widziałem spojrzenie tych moich kolegów, tych naprawdę takich kozaków w tej piłce nożnej. Myślałem, że pod ziemię się zapadnę. I pamiętam, jak znalazłem jakieś takie bardzo ustronne miejsce w szkole, żeby w ogóle się z nimi nie widzieć, ani nie odczuwać ich bliskości. Po prostu schowałem się. Byłem tak zawstydzony. Dla mnie to było tak trudne przeżycie i tak się z tym źle czułem, że w ogóle nie chciałem z nikim ani rozmawiać, ani się z nikim widzieć. Więc zdaję sobie sprawę, wiecie, że to także wstyd i to też jak słuchałem pewnych wykładów kogoś, kto zajmuje się też tą problematyką wstydu, to określano, że wstyd jest zerwaniem więzi, zerwaniem relacji. Ja tego też w jakimś stopniu doświadczałem, między innymi w szkole, kiedy był wstyd, to te relacje z moimi kolegami, chęć schowania się, ukrycia i no, myśli w mojej głowie takie się pojawiały, że tylko się zakopać pod ziemię i nikt z nikim się nie widzieć i tak dalej. Ale wiecie, też to powoduje, że człowiek często się chowa, kryje, traci relacje z innymi i jest bardzo trudno takiemu człowiekowi pomóc, żeby go wyprowadzić często z tych zerwanych relacji, z tych zerwanych więzi. Dostrzegam też to, że mając do czynienia z ludźmi uzależnionymi, że często uzależnienie jest bardzo silnym powodem do wstydu i ten wstyd powoduje zerwanie relacji, ale też i taką jakąś bardzo wielkie ograniczenie w tym, żeby ten człowiek mógł być ratowany, żeby mu pomóc, bo wstyd go trzyma z dala od relacji, od więzi, a tym samym od tego, żeby mu starać się pomóc. W języku greckim, no ja sobie tutaj wypisałem cztery takie słowa, które określają wstyd i kilka może miejsc postaram się przytoczyć. Ale zanim te fragmenty jeszcze przeczytam, to chciałbym, żeby także jeszcze ta kwestia była tutaj podniesiona i wybrzmiała, że wstyd ma takie swoje odcienie dobre i także te negatywne. Co mam na myśli? Wiecie, na przykład ja doświadczałem tego i wstydziłem się, choć tak naprawdę to nie była żadna moja wina, ale która powodowała bardzo trudne chwile w moim życiu i też między innymi izolowanie się, uciekanie i chowanie. Wstyd z tego, że mój tata nadużywał alkoholu. I w szkole moi koledzy, jak mi czasami mówili, że go gdzieś tam widzieli, że gdzieś tam był nietrzeźwy albo leżał w rowie, albo coś się wydarzyło, albo pamiętam, jak przyszła sąsiadka i mówi, iść tam powiedz matce, bo ojca zamknęli. I tak dalej. Wiecie, dla mnie to była bardzo silna i bardzo głęboka trauma i to mnie bardzo mocno gdzieś ograniczało. No, to były trudne dla mnie chwile, nawet kiedy o tym myślę, to też nie jest mi łatwo o tym mówić. Ale tak naprawdę ja nie miałem na to żadnego wpływu. To poczucie wstydu, którego doświadczałem, które mnie izolowało, które bardzo było dla mnie trudne i wpływało też na kształtowanie mojej osobowości, mojego charakteru, nie było związane z moimi decyzjami, wyborami, z moim działaniem. I tak jest w naszym życiu, że te normy moralne przyjęte w jakimś środowisku bardzo silnie nas stygmatyzują w tym, jak, dlaczego odczuwamy wstyd, dlaczego się wstydzimy. I myślę, że w tym wymiarze wstyd niekoniecznie prowadzi ku dobremu. I w tej ocenie moralnej wstydu trzeba też wziąć pod uwagę to, że on się zawsze rodzi z niedostosowania do norm i zasad, które obowiązują w danym środowisku, w społeczeństwie. I z jednej strony chroni nas poczucie wstydu przed podejmowaniem działań uznawanych przez społeczność za niemoralne, niezależnie czego dotyczy. Zawsze rodzi pewien dyskomfort, niekiedy jest, jak to piękne słowo mówi, ambiwalentny. Kiedyś jak, pozwolę sobie zażartować, kiedyś jeden z moich kolegów próbował wyjaśnić, na czym polega ambiwalencja, mówiąc, to jest wtedy, jak twoja teściowa twoim nowym Mercedesem wpadnie do rowu. To jest uczucie ambiwalentne. To taki żart, wiecie. Ale to, że także poczucie wstydu zawiera w sobie te cechy, mówi o tym, że nie zawsze poczucie wstydu jest złe i nie zawsze poczucie wstydu jest dobre. Nawet psychologia wyróżnia to, że jest wstyd zły, zwany toksycznym, i jest wstyd dobry. Bo nie ma ku temu podstaw. No czemu ty się wstydzisz? Ale czasami wzywamy do takiego stanu stanowczo: wstydź się! Albo czasami to zawołanie jest takim wyrzutem. No ty wstydu chyba nie masz. I zobaczmy, w samym języku potocznym, kiedy używamy tego określenia, mamy pojęcie, no nie wstydź się, przecież tutaj nie ma podstaw, czemu ty się wstydzisz? A czasami wstydź się, człowieku, jak ty możesz? Wstydu nie masz? I także Pismo Święte w Słowie Bożym mówi o tych rodzajach wstydu. Czasami jest oczekiwany i wymagany, i Bóg oczekuje takiej postawy, ale czasami wstyd jest takim obrazem słabości człowieka i powinien zostać porzucony. Dobrym jest wstyd, za którym kryje się taka wrażliwość moralna. Wstydzić się więc należy przede wszystkim grzechu, który jest skierowany przeciwko Bogu i przeciwko ludziom. Podobnie przedmiotem wstydu powinno być wszystko, co jest wyrazem słabości charakteru, czy jest sprzeczne z zasadami dobrego wychowania. Tego rodzaju wstyd jest wskazany i budzi życzliwość u ludzi. Zdrowy wstyd informuje człowieka o jego ograniczeniach, sygnalizuje pewne granice, w ramach których czujemy się bezpiecznie. Gdy granice zostaną przekroczone, zdrowy wstyd dostarcza energii do działania, do tego, żeby to zmieniać. Natomiast te kwestie związane z tym złym wstydem zwykle prowadzą do takiego wyłączenia społecznego, do izolacji i do tego poczucia, że jestem niewystarczający, jestem do niczego. Do niczego się nie nadaje. Tylko mnie na łopatę i na śmietnik wyrzucić. I ta właśnie toksyczność wstydu zaczyna się wtedy, kiedy wstydzimy się czegoś, co jest dobre. A tylko dlatego, że pewne normy w środowisku, w którym jesteśmy, są inne. Kilka miejsc dotyczących wstydu i w takim wymiarze tym dobrym i w tym wymiarze niedobrym. Bóg wzywa w swoim słowie swój lud do tego, żeby się wstydzili. Przeczytajmy proszę między innymi tutaj fragment z Księgi Izajasza, 35 rozdziału. Trzeci, 24 werset. Tutaj Bóg mówi takie słowa: przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano, będzie przysięgał wszelki język, mówiąc: jedynie w Panu jest zbawienie i moc, do Niego przyjdą ze wstydem wszyscy, którzy się na Niego gniewali. Tutaj Słowo Boże mówi o tym, że Bóg jako Pan, suweren i władca oczekuje tego, że wszelkie kolano przed Nim się zegnie. Czytamy o tym w Słowie Bożym, też w Nowym Testamencie, przed Panem Jezusem się zegnie wszelkie kolano. Kiedy On przyjdzie w swojej chwale i wszelki język będzie wyznawał, że On jest Panem ku chwale Boga Ojca. Ale też jakby w tym procesie przychodzenia do Boga też pojawia się wstyd. Wstyd związany z tym, że człowiek uznaje swoje błędy we wcześniejszym myśleniu i niechęci, żeby przyjść i zgiąć kolana przed Bogiem, żeby przed Nim się upokorzyć. Bo zazwyczaj tutaj w tym kontekście to się wiąże z pychą człowieka. To ja wiem lepiej. Ale kiedy okoliczności i Boża moc sprawia, że widzę, że jestem w błędzie, że się mylę, że błądzę, to ze wstydem uznaję, że to Bóg ma rację, a nie ja. W księdze Jeremiasza Bóg też mówi o takim stanie w 6 rozdziale i w 15 wersecie, stanie wobec też ludu Bożego. W kontekście wstydu, 15 werset, 6 rozdział księgi Jeremiasza. Czy się wstydzą, że popełnili obrzydliwość? Oni nie potrafią się wstydzić, nie umieją także się rumienić. Dlatego padną wśród poległych, runą, gdy ich nawiedzę, mówi Pan. Tu nawet jest stwierdzenie, wiecie, że człowiek może dojść do takiego stanu, że nie będzie potrafił się wstydzić. Swego czasu brat David Wilkerson, też takie kazanie czytałem, że potrzebujemy też do Kościoła, potrzebujemy nauczyć się rumienić. W kontekście tego, co tutaj Bóg mówi w swoim słowie, wiecie, że człowiek przez zatwardziałość swojego serca i przez trwanie w grzechu, przez takie życie bezbożności może do tego doprowadzić, że przestanie się umieć wstydzić i rumienić i zacznie nazywać zło dobrem. I mam taką świadomość, że żyjemy w takich czasach, że taka postawa ludzi jest coraz bardziej powszechna. Pamiętam, jak kiedyś jeden też z takich ważnych dostojników pewnej organizacji publicznie wyznał, jakie ma skłonności swoje i orientację seksualną i powiedział, że nie zamierza się za to wstydzić. To mnie zmroziło. Coś, co powszechnie przez lata było skrywane, bo było powodem wstydu, teraz jest obnażane publicznie i jeszcze jest stwierdzenie, że nie zamierzam się z tego powodu wstydzić. I też jeszcze tutaj w księdze Jeremiasza w 8 rozdziale też czytamy bardzo podobne słowa w wersecie 12. Czy się wstydzą, że popełnili obrzydliwość? Oni nie potrafią się wstydzić, nie umieją także się rumienić. Dlatego padną wśród poległych, runą, gdy ich nawiedzę, mówi Pan. Zobaczcie, brak wstydu, brak zarumienienia jest początkiem ruiny, upadku, kiedy Pan nawiedzi. Bo czas Jego nawiedzenia, tych, którzy nie potrafią odczuwać wstydu, który ma prowadzić do upamiętania, do pokuty, do uniżenia się przed Bogiem, do uznania, że to, co robię, nie podoba się Bogu, jest chybieniem Jego celu, to w momencie nawiedzenia Pana to będzie powodem mojego upadku i mojej ruiny. Ta nieumiejętność odczuwania wstydu, wstydzenia się. Też w księdze Ezechiela w 36 rozdziale i 32 wersecie Bóg tak wzywa: nie ze względu na was ja działam, mówi wszechmocny Pan. Niech to wam będzie wiadome. Wstydźcie się i rumieńcie się z powodu swojego postępowania, domu izraelski. Bóg wyraźnie mówi, że to postępowanie człowieka, które jest zupełnie odległe od Bożych standardów, od Bożych przykazań, od Bożego Słowa, ma być powodem tego, żeby się wstydzić, żeby się rumienić i żeby to było tym narzędziem prowadzącym do upamiętania i pokuty, do powrotu do Boga. Więc wiecie, wierzę, że to jest ten dobry wymiar wstydu, który ma być narzędziem, ma prowadzić do upamiętania i do pokuty. Jakie jeszcze w tym dobrym wymiarze, tutaj może przejdziemy do Nowego Testamentu. Wielokrotnie i apostoł Paweł używał tego określenia i także Pan Jezus o tym mówił, aby się nie wstydzić, że wstyd w tym kontekście wartości i zasad, które człowiek obrał i wybrał, nie jest właściwy. W Ewangelii Marka w 8 rozdziale te słowa, które wcześniej już cytowałem, w 38 wersecie: kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie chwale Ojca swego z aniołami świętymi. Czyli jest wezwanie: nie wstydź się Jezusa Chrystusa, nie wstydź się Ewangelii. To samo czytamy w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale, 26 wersecie. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 1 rozdziale i 16 wersecie, myślę, że znamy doskonale te słowa: albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Jeżeli ja się wstydzę Ewangelii, to jest bardzo niewłaściwa funkcja wstydu w tym kontekście. Nie wstydź się Pana Jezusa, nie wstydź się Słowa Bożego, nie wstydź się Jego standardów i norm, które On w swoim Słowie zapisał, Jego przykazań. I w tym wymiarze, i też apostoł Paweł też jeszcze w drugim liście do Tymoteusza, w 1 rozdziale, 8 wersecie do Tymoteusza mówi: nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii wsparty mocą Boga. Potem w 12 wersecie Paweł mówi: z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem i pewien jestem tego, że on mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. I to zobaczcie, też ten brak wstydu. Nie ma wstydu, kiedy jest więź i relacja, bo wiem, komu zawierzyłem, bo wiem, z kim mam relację, bo wiem, z kim jest moja więź, z moim Panem i Wykupicielem. W tej relacji miłości, w relacji więzi z Panem Jezusem. Paweł mówi: nie wstydzę się. Tak samo jak było z pierwszymi ludźmi. Nie odczuwali wstydu, bo mieli niezaburzoną relację z Bogiem. A kiedy grzech wszedł i ta relacja była zaburzona, to pojawił się wstyd. Myślę, że tutaj dalej jeszcze też w drugim do Tymoteusza, w tym 1 rozdziale i 16 wersecie Paweł znowu pisze o Onezyforze. Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mnie często pokrzepiał, a więzów moich się nie wstydził. Zobaczcie, Onezyfor miał relację z Pawłem i często wspomagał, wspierał, był jego też współpracownikiem i wie, że ta relacja miała wpływ na to, że Onezyfor nie wstydził się więzów apostoła Pawła. Tutaj w kontekście byśmy jeszcze tutaj przeczytali w tym pierwszym rozdziale, to Paweł też pisze o ludziach, którzy go opuścili. I w kontekście też więzów Pawła. Jak przestali mieć relację z Pawłem, to zaczęli się wstydzić jego więzów. To, że on jest więźniem, że ma te łańcuchy, że jest skuty ze względu... Może mieli, wiecie, obraz taki, że no jak to chrześcijaństwo związane jest z byciem w więzieniu, to w moich normach to się nie mieści. Ja się wstydzę tego. I opuścili apostoła Pawła, a Onezyfor nie wstydził się jego więzów, bo miał z nim relację. Ale też wierzę, że miał relację z Panem Jezusem. I dlatego mógł mieć relację z apostołem Pawłem, bo chodził w światłości i dlatego mieli ze sobą społeczność. Ale wierzę, że doskonałym, najlepszym dla nas przykładem i wzorem jest postawa naszego Zbawiciela. Liście do Hebrajczyków w 2 rozdziale, 11 wersecie czytamy, tutaj no, cały kontekst też mówi o Panu Jezusie, bo zarówno ten, który uświęca, jak ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy, z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi. Pan Jezus nie wstydzi się nazywać ciebie i mnie swoim bratem czy swoją siostrą. Chociaż miałby ku temu podstawy. Bo gdybyśmy zestawili Jego świętość, Jego sprawiedliwość, Jego doskonałość z moją marnością, byle jakością, z moją grzesznością, to miałby podstawy, żeby się mnie wstydzić. A On się nas nie wstydzi. Bo jesteśmy oczyszczeni Jego krwią. I On ma zupełnie inne normy i nie bierze pod uwagę tych norm, które w tym świecie panują. A też w Hebrajczykach w 11 rozdziale i wersecie 16 czytamy też o Bogu. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. To w kontekście bohaterów wiary, ludzie, którzy uwierzyli, bo wiedzieli, że bez wiary nie można podobać się Bogu. I tych, którzy byli wierzący, którzy zaufali Bogu, Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem. Skoro Bóg nie wstydzi się tych, którzy wierzą, skoro Pan Jezus nie wstydzi się nazywać wierzących swoimi braćmi, to dlaczego my mamy się Jego wstydzić? Tylko dlatego, że w tym świecie to nie uchodzi? Bo w tym świecie są takie normy, że to jest powodem wstydu, kiedy się publicznie przyznajemy do Pana Jezusa? Co to za normy? To te normy są postawione na głowie, a nie twoja wiara i gotowość, żeby nie wstydzić się Pana Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii. Kochani, no aż mnie korci, żeby jeszcze tutaj kilka fragmentów przytoczyć. Chciałbym jeszcze taki fragment, który jest w Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale. Tutaj czytamy o Elżbiecie. W 25 wersecie, co Elżbieta mówi. Tutaj czytamy, po tych dniach Elżbieta, żona jego, żona Zachariasza, poczęła i ukrywała się przez 5 miesięcy, mówiąc: tak mi uczynił Pan w dniach, kiedy wejrzał na mnie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. I tu jest słowo oneidos, znaczy hańba, wstyd, i ono jest też w kontekście wstydu używane też w Nowym Testamencie. Więc wiecie, Elżbieta mówi bardzo, wierzę, że też w takim natchnieniu Ducha Świętego, bardzo wielką i ważną prawdę. Chciałbym to też dzisiaj tutaj zaakcentować, podkreślić. Bóg ma moc, aby wejrzeć na ciebie i zdjąć z ciebie twoją hańbę, twój wstyd. Wiecie, ten wstyd, o którym mówi Elżbieta, był związany z tymi normami społecznymi. No bo w Izraelu, jak kobieta nie mogła mieć dzieci, to chyba gorszego wstydu już nie było. No chyba, że była już, tak sobie, wiecie, też historia bardzo ciekawa i też mnie korci, ale to dzisiaj nie będę o tym mówił. Ta kobieta, która w 4 rozdziale Ewangelii Jana, czytamy o tym, przy studni spotkała się Samarytanka z Panem Jezusem. Pamiętacie, ilu ona miała mężów? A ten, który teraz jej mężem, to nie, znaczy, z którym była, to nie był jej mężem. I to też niezwykła historia, bo czemu to, myślę, te wszystkie fakty, że ona w południe idzie do studni po wodę, to także myślę, że wskazuje na to, że ona się bardzo głęboko wstydziła i według tych norm była odrzucona, była osądzona i oceniona bardzo negatywnie. I myślę, że poczucie wstydu było wpisane w jej codzienność, co powodowało, że była zupełnie odrzucona i samotna. Ale też według tych zwyczajów, które w Izraelu panowały, bo wiecie, ona miała wcześniej 5 mężów, a według zwyczajów i prawa mojżeszowego było tak, że to mężczyzna, mąż, dawał żonie list rozwodowy. A ten list rozwodowy musiał zawierać, co jest powodem tego, że ją zostawia. I w prawie mojżeszowym czytamy, że podstawą dania tego listu rozwodowego było to, że jej mąż znajdzie w żonie coś obrzydliwego. I ona 5 razy dostała na piśmie, jaka ona jest obrzydliwa, jak ona jest do niczego. Gdzie to straszne, nie? Mieć to, nie wiem, czy miała to w szufladzie, czy gdzie to miała. Czytała 5 razy takie rzeczy o sobie. Myślę, że poczucie wstydu jej towarzyszyło każdego dnia. Ale wierzę, że to, że tam przyszedł Pan Jezus i z nią rozmawiał, jej życie zostało przemienione i przez jej świadectwo społeczność tego miasta Sychar mogła poznać Zbawiciela i została zbawiona. A potem powiedzieli, że już nie przez Twoje świadectwo wierzymy, ale sami mogliśmy się przekonać, bo widzieliśmy, słyszeliśmy i wierzymy, że On jest Mesjaszem. Ale to poczucie wstydu, wracając do Elżbiety, to Pan zdjął mój wstyd, moją hańbę. Wiecie, ja wierzę, że Bóg ma moc, aby zmienić Twoje i moje życie w tym kontekście poczucia wstydu. I nie tylko w wymiarze duchowym, bo wstydzimy się tego, że popełniliśmy wiele złych rzeczy. Ale Pan Jezus te wszystkie rzeczy, On nie baczył na hańbę krzyża. On ten wstyd krzyża wziął na siebie. Był na tym krzyżu przybity nagi i wisiał tam, przelewając swoją krew za Twoje i za moje grzechy. On tą hańbę wziął na siebie i On może zdjąć hańbę grzechu. Nie tylko w konsekwencjach, w skutkach, ale także w mocy grzechu. Dzisiaj człowiek nie musi żyć pod mocą grzechu, bo tą hańbę grzechu Pan Jezus ma moc zdjąć. Tylko On. Ale także wiecie, w tym wymiarze, że On przez swoje słowo, wiecie, ja żyłem w kłamstwie, przyjmując pewne normy, które były zupełnie przez ludzi tylko wymyślone i poczucie wstydu, które miałem, które nie było z mojego powodu zupełnie, bo takie były normy w społeczeństwie, w którym funkcjonowałem, w grupie, gdzie byłem, to Pan Jezus przez swoje słowo, które jest prawdą, pozwolił mi zobaczyć prawdę i ta prawda wyparła wszelkie kłamstwo. Bo często na podstawie kłamstwa i mitów, które przyjmujemy, my wstydzimy się, bo przyjmujemy jakieś normy. I Pan Jezus ma moc i w tym wymiarze duchowym, i w konsekwencjach, które sięgają aż na wieczność, zdjąć hańbę, wstyd z ciebie i ze mnie, a i także w tym wymiarze codziennego życia. Bo jeżeli wytrwamy w Jego Słowie, poznamy prawdę i prawda nas wyswobodzi, także od tych kłamstw, które często nas wiążą i izolują, bo przyjmujemy, bo komuś coś się wydaje, komuś coś się podoba i my teraz żyjemy w poczuciu wstydu, no bo tak, jak zobaczy, że mam tą spódnicę 4 cm za krótką, to będzie wstyd. Albo że rękaw za krótki czy za długi. Albo, wiecie, no nie wystaje mi biała koszula spod tutaj rękawa. Wstyd. To tylko taki przykład, jakiś. No są pewne zasady, tak, ale jeżeli to ma być powodem mojego wstydu i mojego izolowania się i zamykania i poczucia, że jestem do niczego, no to Pan Jezus ma moc uwolnić nas od tego. On zdejmuje wszelką hańbę. Chciałbym to powiedzieć. I może też na koniec, wiecie, ostatni fragment. Jak powiedziałem, Biblia zaczyna się w pierwszej Księdze Mojżeszowej, też wspomnieniem na temat wstydu, że pierwsi ludzie się nie wstydzili, bo mieli relację z Bogiem. Grzech spowodował to, że zaczęli się wstydzić sobie i się schowali. Ta relacja i więź z Bogiem została zerwana. A w Księdze Objawienia, w 3 rozdziale, i też się tutaj pojawia to słowo dotyczące wstydu, w Biblii Warszawskiej jest przetłumaczone jako coś haniebnego i hańba. W liście ostatnim, który jest w Księdze Objawienia, w liście do kościoła w Laodycei, Pan Jezus używa takiego słowa i mówi do kościoła w Laodycei, 17 werset i 18. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz, biedak, ślepy, i goły. Pierwsi ludzie nie wiedzieli, że są nadzy. Dla nich to nie było problemu. Ale potem się zorientowali. A Kościół w Laodycei nie wiedział, ale z innego powodu nie wiedział. Z powodu grzechu i pychy. Niczego nie potrzebuję. Jestem samowystarczalny, mam wszystko. I co mówi Pan Jezus w 18 wersecie? Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw, to słowo tutaj haniebna, wstydliwa, nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. I o hańbie, o wstydzie Pan Jezus mówi wobec Kościoła, który jest zatwardziały w swojej pysze, i dlatego nie widzi, nie wie, jaki jest. I Pan Jezus mówi, przyjdź do mnie, ja cię ubiorę w szaty. Nie kombinuj po swojemu z listków figowych lub se przepaski, że sam se poradzisz. W wymiarze świętości i tej sromoty hańbiącej nagości przed Bogiem człowiek nie jest w stanie żadnymi swoimi wysiłkami się okryć, żeby ta haniebna nagość nie była widoczna przed Bogiem. Tylko szata biała, którą Pan Jezus może dać, ona może wyeliminować hańbę i wstyd grzechu i wszystkiego innego, co Bogu się nie podoba. I chciałbym to dzisiaj, kochani, podkreślić. Wstyd, jakikolwiek by nie był w naszym życiu, może być i negatywny, i może być pozytywny. Ale w tym wymiarze wstydu Pan Jezus, wierzę w to, ma dzisiaj moc, aby cię uwolnić i zdjąć z ciebie wszelką hańbę wstydu. W wymiarze twoich grzechów, w wymiarze twojego zbawienia i twojej wieczności i także w wymiarze kłamstwa i mitu, który w twojej głowie często ogranicza cię i izoluje od innych. I Pan Jezus tutaj w Księdze Objawienia mówi o tym, ma moc, żeby zdejmując hańbę przyodziać cię w szaty białe, dać zbawienie i ratunek. Chcę to podkreślić. I wierzę, że w naszym życiu, już kończąc ostatni werset, który też jest w programie tygodnia z Psalmu 119, który zachęca do tego, żebyśmy nie doświadczali wstydu w naszym życiu. Wtedy bowiem nie zaznam wstydu, gdy będę zważał na wszystkie twoje przykazania. I także na to, co Pan Jezus mówił, nie wstydź się. Jego słowa, nie wstydź się Ewangelii. Ten wstyd możesz sobie pokonywać i zapierać się samego siebie, bo to jest zły wstyd. Dobry wstyd to ten, który prowadzi cię do upamiętania, do pokuty, do naprawienia relacji z Bogiem i z innymi ludźmi. Takiego wstydu nie żałujmy, ale tego wstydu, który nas ogranicza w tym, żeby być odważnymi i śmiałymi w kwestii Ewangelii i świadectwa o Panu Jezusie, to takiego wstydu nie dopuszczajmy i jemu się sprzeciwiajmy. A wierzę, że Słowo Boże może nas do tego wyposażać, bo ono jest tym mieczem, który pozwala nam w właściwy sposób i orężem walczyć z tym wszystkim, co w nas i wokół nas. Tego życzę sobie i wam, kochani. Nie wstydźmy się Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa. Nie wstydźmy się naszego Wykupiciela, bo On się nie wstydzi nazywać nas swoimi braćmi. Bóg nie wstydzi się nazywać, być nazwany, On nie wstydzi się nazywać, być nazwany ich Bogiem, jak czytamy w tych Hebrajczyków. Więc Jego wzorem naśladujmy Go i nie wstydźmy się. Amen.